Polska Wojskowa Jednostka Specjalna została powołana rozkazem ministra obrony narodowej 26 listopada 1973 roku. Geneza powołania tej struktury wynikała z wybuchu wojny Jom Kippur 6 października 1973 roku, kiedy to państwa arabskie, głównie Syria oraz Egipt, zaatakowały Izrael, który nie był przygotowany, nie spodziewał się takiego zmasowanego ataku. I o ile początkowo kraje arabskie osiągnęły dosyć duże sukcesy, to w miarę rozwoju sytuacji Izrael zdołał odeprzeć ten atak, tę ofensywę i przejść do kontrataku, zagrażając m.in. stolicy Egiptu, czyli Kairowi. Pod koniec października 1973 roku doszło do rozmów na szczeblu międzynarodowym, w które włączyła się Organizacja Narodów Zjednoczonych. I tutaj Sadat, czyli ówczesny prezydent Egiptu, zgłosił się, aby Amerykanie oraz Sowieci wysłali swoich przedstawicieli, swoje wojska do tego, aby nadzorować rozejm, nadzorować zawieszenie broń. O ile wielkie mocarstwa nie chciały brać bezpośredniego udziału w tym konflikcie, o tyle ONZ zaprosiła inne kraje, w tym również Polską Rzeczpospolitą Ludową, do tego, aby wysłała swoich przedstawicieli do doraźnych sił zbrojnych ONZ. Dla Gierka, Edwarda Gierka, który wówczas był pierwszym sekretarzem KCPZPR, ten wybór był pewnym przykładem i potwierdzeniem jego prestiżu na arenie międzynarodowej, dlatego że Polska Ludowa była pierwszym krajem z Układu Warszawskiego, który dostał takie zaproszenie, aby żołnierze Ludowego Wojska Polskiego wystąpili w błękitnych hełmach i wzięli udział w misji pokojowej pod egidą ONZ. Z tego też decyzja o zaproszeniu Wojska Ludowego wynikała z faktu, że akurat Warszawa miała pewne doświadczenie w różnych misjach międzynarodowych w przeszłości, między innymi w Korei, Laosie, w Kambodży oraz w Wietnamie, które jednak nie były wówczas wcześniej prowadzone pod egidą ONZ. To był pierwszy raz, kiedy właśnie kraj socjalistyczny, kraj komunistyczny wysyłał swoich żołnierzy, aby występowali w błękitnych hełmach. I ten fakt też potwierdzał, że niektóre inne kraje socjalistyczne również chciały wziąć udział w tego typu inicjatywie, bo znamy z dokumentów przykład, kiedy to ówczesny dyktator Rumunii Nicolae Ceaușescu zwrócił się do Moskwy właśnie w październiku 1973 roku z pytaniem, czy Związek Sowiecki poparłby ideę, aby również Rumunia dołączyła do doraźnych sił zbrojnych ONZ, ale tutaj Moskwa uznała, że nie ma co rywalizować w tych działaniach, w tych różnych projektach ONZ i Polska ma tu pierwszeństwo, co stanowiło właśnie dosyć duży prestiż dla ówczesnego kierownictwa PZPR. 26 listopada został wydany ten rozkaz Ministerstwa Obrony Narodowej powołujący tą jednostkę, ale w tym samym dniu również odbył się pierwszy apel poranny w bazie w Egipcie, na którym wystąpili właśnie żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, gdzie wyciągnięto błękitną flagę, chociaż trzeba zwrócić uwagę, że ci żołnierze przebywali już w Egipcie od kilkunastu dni, dlatego że cały proces przerzutu kilkuset żołnierzy zaczął się na początku listopada 1973 roku. Warto zwrócić uwagę na zadania, jakie jednostka miała do wykonania. Otóż one w dużej mierze polegały na różnych wyzwaniach logistycznych, inżynieryjnych oraz saperskich. Jeżeli chodzi o to ostatnie, no to saperskie działania wymagały właśnie wykrywania oraz rozminowywania dużej połaci terenów, gdzie toczyły się działania zbrojne. Działania inżynieryjno-logistyczne dotyczyły transportu, uzdatniania wody pitnej, budowy obiektów na potrzeby całości doraźnych sił zbrojnych, czy też opieka medyczna, czyli przygotowanie szpitala polowego. I żołnierze stacjonowali początkowo w Egipcie, ich zadaniem było właśnie rozdzielenie dwóch zwaśnionych stron, czyli Egiptu oraz Syrii. Ale warto dodać, że w 1974 roku z tej polskiej wojskowej jednostki specjalnej wydzielono pewien kontyngent, który został przetransportowany do Syrii i miał za zadanie także nadzorować ten rozejm i pełnić działania w ramach misji pokojowej, oddzielając wojska izraelskie oraz syryjskie na wzgórzach Golan. I ten właśnie kontyngent wywodził się z polskiej wojskowej jednostki specjalnej. Jeśli chodzi o kształt tej jednostki, to została ona stworzona na bazie 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, a organizację i przygotowanie powierzono Warszawskiemu Okręgowi Wojskowemu. Tutaj trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że Polska Ludowa nie miała dosyć dużych doświadczeń w tego typu wymagających inicjatywach, działaniach związanych z transportem i budową infrastruktury dla setek żołnierzy. Niemniej udało się dosyć szybko i nawet sprawnie przetransportować samochody, żołnierzy, uzbrojenie i cały zapas sprzętu, który potrzebny do wykonywania tych zadań. Oprócz działań mających na celu właśnie wsparcie logistyczne, medyczne, inżynieryjne czy saperskie, były też ukryte cele w działaniu tej jednostki, a mianowicie w ramach kadry, która została tam wysłana, zjawili się również oficerowie zarządu 2. Sztabu Generalnego, czyli oficerowie wywiadu wojskowego PRL oraz oficerowie Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli Wojskowego Kontrwywiadu. Z jednej strony ich celem było zabezpieczenie czy też przeciwdziałanie infiltracji żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego przez zachodnie zagraniczne służby, dlatego że w tych doraźnych siłach zbrojnych ONZ znajdowały się m.in. wojska kanadyjskie, wojska państw zachodnich, które były uznawane za wrogie wobec Układu Warszawskiego. Dlatego miały te służby wywiadowcze chronić żołnierzy przed różnego rodzaju próbami werbunku, ucieczek i tak dalej. Z drugiej strony celem oficerów służb komunistycznych było też zbieranie informacji i właśnie próba też werbunku oficerów z innych armii. Oprócz tych działań, jednym z celów ukrytych działania tej jednostki było zdobywanie, identyfikowanie i przewożenie do Polski wzorców sprzętu zachodniego. To znaczy, oprócz tego, że rzeczywiście duża część tych min, czy też pozostałości wojennych, tego sprzętu była usuwana, utylizowana na miejscu, to jeżeli znajdowano sprzęt produkcji amerykańskiej, izraelskiej, generalnie zachodniej, który był w dobrym stanie, był on rozmontowywany i przewożony w różny sposób, chociażby czasem zdarzało się też pocztą dyplomatyczną z Bliskiego Wschodu do Polski Ludowej, gdzie następnie przekazywano go różnym instytutom wojskowym, które badały, czy to bomby, czy to jakieś rakiety, czy pozostałości uzbrojenia, karabiny, w celu właśnie zbadania, w jaki sposób można stworzyć przeciwwagę i generalnie znaleźć rozwiązania ciekawe, które posłużą komunistycznym inżynierom w modyfikacji tego sprzętu, który używano. Oprócz tych działań ukrytych, warto również podkreślić skutki długofalowe, a mianowicie wzrost znaczenia obecności PRL na Bliskim Wschodzie, bo obecność wojskowa w ramach doraźnych sił zbrojnych wiązała się także z aktywizowaniem relacji politycznych i ekonomicznych, głównie z Syrią, z Irakiem, a także z ruchem palestyńskim. I nie ma przypadków w tym, że o ile Gomułka dosyć sceptycznie odnosił się do obecności na Bliskim Wschodzie, tak Gierek działał w tym kierunku, aby tą obecność zwiększyć i chociażby takim wymiernym efektem było to, że w 1976 roku PRL oficjalnie uznała Organizację Wyzwolenia Palestyny, jak też zaczęła sprzedawać duże ilości broni do krajów arabskich, jak też wykorzystywała te kraje do tego, aby eksportować tam różnego rodzaju usługi oraz dobra. Przemysław Gasztolt, Biuro Badań Historycznych, Instytut Pamięci Narodowej.